Zapraszam na spotkanie z Nadią Hamid, autorką książki Gorzka Pomarańcza. Książka ukaże się, to wiadomość z ostatniej chwili, 28 września, nakładem wydawnictwa Bernardinum.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Nadia Hamid, Gorzka Pomarańcza. To książka, która pojawiła się na antenie Radia Gdańsk w odcinkach 27 lipca 2016 roku i 40 takich odcinków przygotowaliśmy, czyli tak naprawdę całą książkę. Gorzka Pomarańcza, ucieczka ze świata islamu, przeżycia Polki, żony muzułmanina. Nadia Hamid jest naszym gościem. Witam
dobry
serdecznie.
Wieczór.
Iwona Borawska, dobry wieczór. Zazwyczaj jest tak, że przed emisją książki czytanej w odcinkach spotykamy się z autorem, z autorką. Tym razem pomyślałam sobie o tym, żeby najpierw jednak wysłuchać tej historii do końca albo prawie do końca, a później porozmawiać z panią i też dowiedzieć się, jakie były reakcje, które do pani dotarły po tej książce, jak się pani sama czuje z ujawnieniem, z opowiedzeniem historii swojego życia.
Relacje były, można powiedzieć, no dobre, jeśli tak można w ogóle nazwać. Bardzo dużo osób było zaciekawionych, no ponieważ to jest taka ogromna egzotyka, ciekawość, jak kobieta sobie radziła w tym obcym świecie, pod tym gorzkim niebem. Ta książka została, że tak powiem, napisana, znaczy skłoniłem do tego kilka osób, które przez ten okres już po, które na swojej drodze spotkałam i bardzo po prostu mnie namawiały, żeby ta książka, żeby ona powstała. Więc ona powstała już dosyć dawno, aczkolwiek dokończona była niedawno. I teraz, jak ja to podkreślam, ona niestety, ale dostała drugą szansę z tego tytułu, że to, co po prostu dzieje się teraz w Europie i na świecie i no niestety, ale pewnie niejedna młoda kobieta pójdzie za głosem serca i dokona tego wyboru. Ja nazywam to złym wyborem, który właściwie, no, który rzutuje na całe życie.
No tak, bo te dwie, można powiedzieć, dwie kultury się spotykają, prawda? Z jednej strony spotykają się ludzie, młodzi ludzie, kobieta i mężczyzna. I tutaj miłość i wszystko. I nawet może większa miłość, niż gdyby tych różnic nie było, prawda? Bo jedna strona drugą zafascynowana. A potem okazuje się, jak się okazuje, że żyć w tym drugim, obcym świecie, w każdą stronę, jest bardzo trudno, a nawet może niemożliwe. Że kultura rodziny, kultura społeczna, religia sprawiają, że ten człowiek się tam jednak, mimo ukochanej osoby, czuje bardzo obco.
Tak, mówi się, że miłość przezwycięża wszystko. I kiedyś też tak właśnie myślałam, ale niestety nie. Miłość jest piękna, na pewno jest bardzo trwała, ale niestety różnice kulturowe, religijne, obyczajowe potrafią zabić największą miłość. I tak było w tym wypadku. Po prostu uważam, że takie małżeństwa nie mają tak do końca racji bytu i nawet zaryzykuję takie stwierdzenie, że jeżeli ktokolwiek powie, że mi się udało, uważam, że nie do końca to jest prawdą, dlatego że niech taka osoba sama, że tak powiem, przyzna się przed samą sobą, ile wyrzeczeń i ile kompromisów musi taka kobieta ponieść, żeby powiedziała mi się udało. Ile musi po prostu przełknąć rzeczy, których by nigdy nie przełknęła, że tak powiem, a po prostu dla dobra dzieci, jak to się mówi, dla świętego spokoju. No zależy też od człowieka. Mój mąż był osobą wykształconą, jego rodzina też w większym stopniu, a jednak islam i obyczaje są ponad wszystko.
Daje nam pani szansę wejścia do tego świata trochę. I ja przyznaję, że podziwiałam, czytając, jak pani się udało jednak w znacznym stopniu też tam wejść, nauczyć się, dostosować, nauczyć się języka, bycia w tym społeczeństwie, w tej społeczności, w tej rodzinie. Tu są takie sytuacje, kiedy pani wita Polki młode, które przyjeżdżają i one reagują znacznie ostrzej, nie wiedzą, nie potrafią. Pani jakoś jednak mimo wszystko w znacznym stopniu potrafiła się tam odnaleźć.
Co nas nie zniszczy, to wzmocni. Ja miałam zawsze taki zdecydowany, nawet można powiedzieć twardy charakter i dużo siły, czego nie mogę powiedzieć już teraz, bo na pewno nie byłabym już taka odważna jak kiedyś, no ale po prostu, żeby żyć, musiałam się umieć dostosować, a rzeczywiście język jest ogromną barierą, to jest tak odmienny język, w ogóle wymawianie słów jest tak samo bardzo trudne, nawet niektórych liter nie ma w języku polskim. No ale jak zaczęłam już, że tak powiem, rozumieć, to weszłam w to życie, weszłam w mentalność tych kobiet i stwierdziłam, że wszystkie kobiety na całym świecie są takie same. Mają takie samo serca, takie same lęki o swoje dzieci, o swoich bliskich i to nas naprawdę, że tak powiem, przybliża. Nieważne kolor skóry, nieważne, że kobieta ma na głowie chustę, czy jej nie ma, jest taką samą kobietą jak my wszystkie.
Ale jednak tutaj pani się spotyka, jako już bohaterka tej opowieści, z takimi reakcjami, kiedy inne kobiety mówią, nie rozczulaj się nad sobą. Cierpisz, jesteś poraniona, ale to nie ty tu jesteś ważna. I dla nich to jest oczywiste, tak mi się wydaje. My jesteśmy jednak mimo wszystko wychowane w takim poczuciu dużej wartości i wolności własnej, prawda? Mnie się należy. A tam... Po ciężkim pobiciu, w takich sytuacjach musisz wyzdrowieć, żeby znów móc tak. być matką i żoną.
Tak, po pierwsze te kobiety są wychowane tam. Po drugie kobiety, które znają swoje miejsce w tej religii, bo tam niestety, ale całym życiem rządzi islam. I mogę nawet powiedzieć, że tam jest tak, że tak jakby ten Bóg Allah jest razem z wszystkimi. Po prostu on jest od rana do wieczora, przez noc i tak, że tak powiem, cały czas jest obecny. I kobiety po prostu są przyzwyczajone, nauczone, pogodzone i nawet powiem więcej, że kobiety są bardzo fanatyczne. Także to ma bardzo duży wpływ i one, znając Koran i wiedzące, co znaczy rola mężczyzny, jaka jest nadrzędna, one tak z babki, prababki pogodziły się z tym, czego żadna Polka, nawet Europejka, nie pogodzi się. Nawet jeśli mówi, że się pogodziła, to naprawdę w środku jej duszy ona się nie pogodziła.
Są też dzieci, które są zależne od rodziny męża i od męża. Jest chyba jedna z najbardziej dramatycznych scen w tej książce, kiedy młoda kobieta wydawana powtórnie za mąż, bo źle gotowała, o ile pamiętam, tamten nie chciał, ale jej córeczka jest jej odebrana, dlatego że obcy mężczyzna, ten drugi mąż, nie może łożyć na jej wychowanie. To jest tak dramatyczne, nie chcę tego tu opowiadać, ale wiem, że ja płakałam, jak czytałam i Małgorzata Oracz, jak to czytała, też była wzruszona i obieśmy się tutaj. Że to jedna z najtrudniejszych do przejścia scen tutaj w tej
tak,
książce.
To też jest po prostu prawa islamu, że matka zajmuje się dzieckiem do 7 lat, ale też w wypadku, jeśli nie wyjdzie za mąż. Jeśli wychodzi za mąż, a tutaj w tym wypadku, ponieważ to już była kobieta zamężna, czyli nie była dziewicą i w zasadzie te kobiety nie mają szansy na normalny związek, tylko bycie drugą, trzecią, czwartą żoną. I niestety dziecko w tych krajach muzułmańskich należy do ojca. I dlatego tu właściwie nikt nie liczy się z cierpieniem dziecka, matki. To po prostu są suche prawa, i po prostu tyle. Także właściwie to, no, gdzie są uczucia? Człowiek niekiedy myśli, czy ci ludzie w ogóle mają uczucia. Czyli islam dominuje ich nawet uczucia i emocje. To jest najbardziej było takie drastyczne, że nie pamiętają o tym, nie patrzą na te najmniejsze stworzenia, ani na ich dobro. I właściwie ta dziewczynka skazana na wychowanie w domu ojca, gdzie jako dziewczynka już jest na pozycji straconej, mniej wartościowa, albo i wcale niewartościowa, bo tylko przynosząca niekiedy, że tak powiem, hańbę. Cała rodzina boi się, żeby czasem nie została w jakiś sposób jej reputacja nadwyrężona. ona po prostu do wydania za mąż, jak najszybciej zresztą, będzie takim, że tak powiem, no tak, popychadłem. Bo właściwie no każde dziecko, jeżeli traci miłość matki, to właściwie traci na zawsze już coś najcenniejszego.
I bezpieczeństwo, prawda?
Tak, ta dziewczynka już na pewno będzie, no nie tylko ona, bo takich wypadków jest bardzo dużo. Takie osoby już w życiu są bardzo poranione.
Jak się powiodło innym Polkom, które pani tam spotykała? Wie pani o tym? Wie coś na pewno.
Jeden przypadek bardzo dramatyczny, gdzie kobieta, właściwie słuch o niej zaginął, gdzie miała w domu zamurowane okna, dosłownie cegłami mur, gdzie właściwie wychodziła z domu tylko na porodówkę, gdzie po prostu można było powiedzieć, że od tego straciła rozum. I co się z nią stało, tego do tej pory nie wiem i nikt nie wie. Były też takie, które jakoś sobie radziły. Ja mówię jakoś, dlatego że nikt nie żył normalnie. Tam nie można powiedzieć, ja żyłam normalnie. To jest jakieś takie coś, po prostu leciałam samolotem i się mnie właśnie, jak już wracałam, pytano, dlaczego ja wracam, czy ja wrócę. Ja po prostu powiedziałam jedno zdanie, że Libia to jest kraj dla mężczyzn. Tam kobiety zawsze są na pozycji straconej.
Chciałabym, żebyśmy się cofnęły troszkę do samego początku. Dobrze? Czyli mamy lata 80. No bo jakoś to się stało, że to się jednak stało. Więc pani jest teraz młodą, ile? 18-letnią dziewczyną, tak? Ile pani wtedy miała? 19-letnią dziewczyną. I ten wspaniały mężczyzna, piękny na pewno, czuły, delikatny, opowiadający wspaniale o swojej rodzinie i o swoim kraju, się pojawia. I co to? To była wielka miłość po prostu.
Jakie to jest trudne pytanie.
Teraz z perspektywy wiem, ale wie pani co, bo ja tak czytając już po raz kolejny tę książkę, pomyślałam sobie o nim chyba wtedy pierwszy raz, nie wiem dlaczego tak późno, że on też sporo zaryzykował. Właściwie postąpił wbrew przynajmniej tak. części swojej rodziny i swojej społeczności. On przywiózł, przepraszam, żonę niepełnowartościową, tak?
Dokładnie,
przynajmniej
tak.
zdaniem swojej matki.
Tak, właściwie to on też położył wszystko na jedną kartę i naprawdę to była wielka miłość. Ale, że tak powiem, no dla niego na pewno też stracił, bo nie miał tej żony Arabki, Libijki, muzułmanki, więc jego dom też już był inny. On nie miał już takiego posłuchu, on musiał też ze mną walczyć, czego nie wszystko jest opisane, bo to wszystko w takiej malutkiej pigułce. I też jako młody chłopak zakochał się, no zakochaliśmy się w sobie, a że oni tam po prostu żony wybierają im rodzice, matki, przeważnie matki wybierają im żony, więc tutaj, że tak powiem, mógł sam dokonać wyboru, plus buzujące hormony, plus miłość, młodość i tak wszystko się stało. Niestety obyczaje, tak jakby zostało to zabite przez właśnie tamten świat. Może gdybyśmy tutaj od początku zostali, może byłoby inaczej. Ale na pewno nie byłoby dobrze.
On byłby w obcym świecie, chyba, co?
On tutaj byłby w obcym świecie, chociaż
obcym.
On tutaj, że tak powiem, studiował. Mhm. Więc poznał tą kulturę. No i niestety jako mężczyzna zawsze wszędzie był wolny.
No tak.
Właśnie. No tak. Aczkolwiek mentalność tych ludzi, że tak powiem, też jest zupełnie inna. Są zdolni kochać, tylko ta miłość jest trochę inna. Ona jest taka bardzo władcza. Ona jest taka, że tak powiem, zagarnia właściwie całym życiem tej swojej żony. I mężczyzna, który nawet będąc tutaj w Europie, w Polsce, nie będzie tak żył, też będzie nieszczęśliwy. Dlatego to jest bardzo trudna miłość i bardzo trudne życie, które, jeszcze może powiem właśnie to zdanie, które zawsze myślę o nim i je wypowiadam, że jeden zły wybór w życiu zostaje na całe życie. Boli przez całe życie, zostają dzieci, czyli korzeni nie można do końca wyrwać. zawsze żyje się, zawsze się o tym pamięta i to zawsze jest.
No tak, całe życie, cały człowiek jest zmieniony i konsekwencje tego. W tej chwili jest pani tutaj, on tam, a dzieci?
No, dzieci są ze mną.
To są trudne sprawy do opowiadania, ale wszyscy pewnie będą bardzo ciekawi, bo to się kończy w 97 roku. I co dalej, prawda? Myślała pani o tym, żeby zdradzić jeszcze, co tu dalej było, czy nie?
I powiem tylko jedną rzecz. Dwie. Dobrze. Jedna to, że po prostu, może trochę oderwana od pani pytania, ale że życie w tym świecie uczy człowieka ogromnej tolerancji. Ogromnej. Nie ma dla mnie rzeczy, na którą nie byłabym nastawiona właśnie w sposób tolerancyjny. Nie ma dla mnie inności. Nie istnieją takie rzeczy. I czuję się przez to bardzo bogata. Bo bogata wewnętrznie. Nie tylko przez przeżycia, ale przez to, czego ja się nauczyłam, bo nauczyłam się bardzo, bardzo dużo. Teraz, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło dalej, bo książka kończy się w takim, a nie innym momencie, to no, nie mogę zdradzić, aczkolwiek powiem, że działo się jeszcze bardzo, bardzo, bardzo wiele.
Dobrze. Na tym na razie poprzestaniemy, tak. Ale ja muszę powtórzyć pytania wielu słuchaczy, a pani przyszłych czytelników, gdzie tę książkę można kupić? I trudno mi było tłumaczyć, że nigdzie. Że jeszcze nie teraz, ale się ukaże, tak? Tak. Tuż, tuż, umowa, wydawnictwo.
Jest szansa, jest wydawca, także książka na pewno się ukaże.
I jakie to będzie uczucie? Idzie pani ulicą, w witrynie księgarskiej, w Empiku, nie wiem, gdzie to będzie, nagle gorzka pomarańcza.
Dużo będzie uczuć, ale takie jedno uczucie będzie, że być może ta książka się przyczyni do tego, że jakaś młoda osoba, młoda dziewczyna, młoda kobieta przeczyta tą książkę i zastanowi się, czy warto. Ponieważ ja żyłam w takich czasach, że nie było takich telewizji, internetu i po prostu wszystko nie było wiadomości tak dostępne, to był inny świat. I to jest dla mnie taka wielka satysfakcja, że może ktoś nie popełni tego błędu. To wielka zapłata dla mnie.
Bo i znowu wracamy, dobrze, do lat 80. Ta młoda dziewczyna zakochana, po perypetiach, których już nie będziemy opisywać, ale już jest mąż, jest dziecko, jedzie do rodziny męża, do Libii, żeby tam żyć. I właściwie już na lotnisku, przy powitaniu, pierwszy szok. On nie uprzedził, że nikt z kobietą nie będzie za bardzo rozmawiał, że on właśnie natychmiast zajmie się swoimi sprawami, prawda? Jakie będzie jej miejsce? No bo ja rozumiem, że on nie uprzedził pani, nie powiedział tak do końca, jak to będzie. I te zapłakane żony matki, bo to nie tylko pani przykład, ale też inny tu opisywany, które siedzą, dziecko mi zabrali, gdzie ono jest, to dziecko, poszedł do rodziny, ja tu siedzę, co się dzieje w ogóle?
Tak, to jest wielki szok. Naprawdę, to jest takie coś, jakby nagle człowiek znalazł się w innym świecie, świecie zupełnie odmiennym, o 180 stopni, gdzie cały czas, wiadomo, kobieta jako koleżanka, jako znajoma, a tutaj nagle właściwie ja jestem mało ważna, tylko z racji swojej płci i nikt mnie do tego ani nie przygotował. Właściwie to kobiety są tam przezroczyste. To takie naprawdę bardzo zimny prysznic. Od razu przychodzi uczucie lęku i niepewności. Od razu ten świat staje się wrogi, pełen wątpliwości. Niby taka mała rzecz, ale tak bardzo dla Polek, dla innych kobiet, tak niecodzienna i tak odmienna, że widzisz, że tutaj przyleciałaś, ale właściwie już jesteś kimś innym, kimś mniej ważnym.
Jest taki moment zaraz na początku, kiedy pani wychodzi z dzieckiem na spacer. No bo duszno i na spacer. No
tak.
I też nikt nie powiedział, że nie wolno, ale konsekwencje są. I ogromne. Wielki gniew.
Od razu tak. Hańba. Kobieta, która tak potrafi być nazwana jako ta, która zhańbiła rodzinę, bo wtedy można ją podejrzewać o wszystko, naprawdę, co jest nie do pomyślenia. I naprawdę nikt mnie nie uprzedził, nawet ten mój z początku kochający mąż, nigdy mnie nie uprzedził, tylko powiedział, że po prostu, no skoro kochasz, to wszystko zniesiesz, bo przecież kochasz.
Też taki epizod z samego początku. Właściwie w momencie, kiedy młoda żona wchodzi do domu, to jest składana ofiara, tak? Ale pani to opisała. Ja to już widziałam oczyma duszy mojej wyobraźni.
Tak.
Czyli przechodzi się przez śmierć zwierzęcia właściwie. Przez
no to
krew.
Też dla nas to jest szok, że ktoś się znęca od razu. No to nigdy tego nie zapomnę. Moje nogi, że tak powiem, obryzgane krwią. Ryk, kwik te zażonego baranka jako ofiara. Po prostu taki zwyczaj. Panna młoda przychodzi do domu męża i nagle... Tak jakby to, jakby to wielkie święto, no i ofiara jest mały baranek, no ktoś inny, który tego nie przeżył, no powie, no tak jest, takie obyczaje. Tylko, że dla takiej młodej kobiety, która nagle znalazła się w tym świecie, nagle tak za 3,5 godziny temu byłam w innym świecie i ponieważ lot do Trypolisu trwa 3,5 godziny i nagle znalazłam się w innym świecie i od razu na dzień dobry taka scena... dantejska i naprawdę teraz mówię o tym tak już bardziej spokojnie, to już tyle lat i wiele już poznałam obyczaje islamu, Koran, na tyle ile można przekład z Koranu, bo Koran jest tylko w oryginalnym języku arabskim, to może inaczej to rozumiem, ale na pewno tak samo bym reagowała, bo to jest przecież takie no, dla nas bestialskie.
Inny chyba w ogóle stosunek do zwierząt. Ja już nie mówię o ofiarach, bo jest też opisana ofiara związana ze świętem, kiedy te zwierzęta są wprowadzane do bloków, do wieżowców, trzymane na balkonach, tak? I tam są...
Tak, tylko że te zwierzęta, które są przeznaczone na ofiarę, nie mogą być ani okaleczone, ani chore, ani głodne. Muszą, że tak powiem, dla Boga najlepsze jagnię, najlepszy baran. No ale to nie zmienia faktu, że one się po prostu męczą na tych balkonach i często gęsto tam za dużo jedzenia w tym domu nie mają, ani picia w tym upale.
No to są takie związane z religią, z obyczajami, sprawy, które nam trudno zrozumieć, ale w sumie można się przemóc, no inny sposób myślenia. Ale miejsce kobiety, już pani powiedziała o tym, że staje się niewidoczna, przezroczysta, inaczej zupełnie funkcjonuje w rodzinie przecież niż u nas, ale ten taki totalny rozdział świata kobiet i mężczyzn, ja to widzę w filmach, które powstają gdzieś tam, w świecie islamu tak ogólnie powiem, bo to jest Arabia Saudyjska i Turcja, różnie. I kiedy widzę te kobiety, które, czy kilka, które są w kuchni, coś tam robią, a mężczyźni są w pokoju i one z tą tacą idą pod drzwi, stawiają, pukają tak. I znikają, prawda? Tak, żeby tak. Ich przypadkiem ktoś tam nie zobaczył.
To tak nie jest. Zobaczył szczególnie bez chusty, bo Arabka, muzułmanka nie może pokazać włosów jako największej, można powiedzieć, ozdoby na pierwszy rzut oka. Obcemu mężczyźnie, oprócz tam bratu, mężowi, ojcu i tam jakimś naprawdę najbliższym kuzynom. Kobieta jest zawsze, powiem, o 10 kroków do tyłu. Mm-hmm. Za mężczyzną. I one się z tą rolą świetnie pogodziły. One są zdziwione, że ktoś może myśleć inaczej. One właściwie od małego są wychowywane, żeby służyć mężczyźnie. Na początku ojcu, później bratu, jeżeli jest w rodzinie, a na końcu swojemu mężowi. I one są po prostu do tego od najmłodszych lat uczone. Dla nich to jest takie coś, taki chleb powszedni, takie coś normalnego, że właściwie nie spotkałam się z kobietą, która by się buntowała. One wszystkie znają swoje miejsce w szeregu. Ale to jest dla nas bardzo dziwne.
No...
Ale to jest prawda. No,
tak są wychowane. I tak sobie myślę, że w tej swojej już kobiecej jakby społeczności to mogą czasem czuć się dobrze. Kiedy coś razem robią, gotują. Co, ma pani takie miłe wspomnienia?
To znaczy one w swoim towarzystwie są bardzo wyzwolone.
O właśnie.
One tańczą swoje tańce brzucha, swoje arabskie, przywiązują sobie na biodrach chusty i zaczynają swoje tańce. One są bardzo swobodne. One rozmawiają o tematach damsko-męskich tak swobodnie i zadają takie pytania, że niejednokrotnie czułam się bardzo zażenowana i zawstydzona. I one o tym, no naprawdę, jak ktoś by z boku przysłuchał, to są muzułmanki, które mówią tak swobodnie o seksie nawet. No ale one to mówią tylko w swoim gronie. Także one tam wtedy oczywiście wesela, i które też odbywają się oddzielnie, mężczyźni oddzielnie, kobiety w oddzielnych pomieszczeniach, więc one mają ogromne, że tak powiem, bardzo mocne makijaże, odsłonięte ramiona, plecy i po prostu no wtedy zaczyna się szaleństwo, po prostu zachowują się, no w tym też widać po prostu, że kobiety potrzebują akceptacji i one w swoim gronie zaspokajają sobie tą akceptację. To jest bardzo kolorowe, to jest takie naprawdę do późnych nocy, te wesele, te tarbuki, te tańce swobodne, także czasem przez chwilę, no ale się zapomina, w jakim jest się świecie, bo to jest bardzo fajne, wesołe.
Mhm. Ale nauczyła się pani też pewnie gotować, co? Bo tutaj wynika z tego, że musiała
się nauczyć.
Taki jeden Ramadan, który tak, się tak kończy.
Tak, nie jeden Ramadan.
No tak, ale tutaj ja ten opis zapisałam, że mąż powiedział, że teraz przez te 10 dni to my będziemy przyjmować naszą rodzinę. I to jest właściwie 10 dni bez snu, bez odpoczynku, tak. Tylko gotowanie dla, nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu osób i serwowanie, podawanie, przygotowywanie.
Tak, rodziny są bardzo liczne. Nie dość, że rodziny są liczne, dużo, bardzo dużo dzieci jest małych i oczywiście wszystkich trzeba nakarmić i po prostu ugotować. Należy potrawy ich regionalne, bo gdy gotuje się coś na przykład, co nie jest ostre, czy w przecierze pomidorowym, to wtedy wszyscy kręcą nosami i mówią, że to jest tak jak dla chorych. Ich żołądki są dostosowane do... Znaczy jedzenie jest bardzo dobre. No może czasem sposób ich jedzenia nie do końca nas tak się podobał, no ale, znaczy, że tak powiem, co
kraj... Palcami maczanie, tak?
Tak. To też jest takie nieprzyjemne, no ale... Już zostawmy tą kwestię, bo można tak powiedzieć, co kraj, to obyczaj. Nie można, że tak powiem, wszystkiego krytykować, bo to też by było nieuczciwe. Oczywiście to było szok, to jedzenie z jednej miski, ale to był przejaw gościnności, sympatii. Ciężko to było, także ja na początku bardzo tak się buntowałam. Później wiedziałam, że żeby tam żyć, to muszę się zasymilować. Jednak każdy musi się wszędzie asymilować.
Ale trudna jest ta kuchnia do gotowania, do przygotowywania, bo tam jakaś duża ilość tych potraw, takie, no nie wiem, ja tylko czytam opisy.
No tam ilość jest, liczy się bardzo, no ilość. To znaczy opowiem taką jedną historię, że tam no dużo je się mięsa, przeważnie baraniego, to mięso jest, ten baran jest inny od naszego, bo tam po prostu jest specjalnie chowany, tak, że on tam sobie skubie tą... Właściwie nie wiadomo, co skubie, bo tam za dużo nie ma co skubać tej trawki. Ale on inaczej smakuje, ten właśnie ich, ta ich owieczka, niż ta sprowadzana za granicę. No i jeszcze jada się wielbłądy. To już w ogóle egzotyka, więc ja nie mogłam przełknąć wielbłąda. No oczywiście przez wiele tam, jakiś tam dłuższy okres czasu byłam okłamywana, że to jest po prostu krowa, że to jest wołowina i rzeczywiście to podobne, bo te wielbłądy to były hodowane, tak zwane te rzeźne. No ale czasem bardzo dziwne, bo w potrawach były szczęki, oczy, zęby, po prostu wszystko. To, no mogę powiedzieć jedno, no tak trochę kraj cudów.
Cały czas jesteśmy w tym świecie kobiet, tak? Kuchnia, gotowanie, rozmowy, wspólna zabawa czasem, ale kobiety to też dzieci. I kolejne ciąże. Sposoby na unikanie tych ciąży. Tutaj jest opisany jakby cały system, że wiele kobiet korzysta ze środków antykoncepcyjnych w tajemnicy przed mężami.
To znaczy właściwie to nie tak, że w tajemnicy. No pewnie i tak, aczkolwiek tam nic nie dzieje się bez zgody męża. Więc tam właściwie kobiety mają dużo dzieci. Mówi się co rok prorok i w tym jest dużo racji. I właściwie to nie ma takich szans, żeby kobieta mogła decydować o sobie, o swoim ciele, o tym, ile będzie miała dzieci. Właściwie to nic nigdy nie zależy od niej. I to jest chyba najbardziej ciężkie i najbardziej właśnie tak chciałam w tej książce, żeby osoby jednej rzeczy się dowiedziały, że nic nie będzie zależało od nich. To jest takie najważniejsze przesłanie, że jak będzie żyła, czy dobrze, ile będzie miała dzieci, czy w ogóle, w ogóle to nie ma czegoś takiego, czy będzie jedyną żoną, czy kolejną, to też nie zależy od niej. I to jest właśnie najbardziej ciężkie i najbardziej niebezpieczne, że nigdy nie będzie do końca wolna. Będzie miała swój dom, być może nawet dobre, wygodne życie, ale nigdy nie będzie wolna, nie będzie stanowiła o sobie.
Pani tam miała różne taśmy, tak, z Polski, piosenki. Jak żeśmy się spotkały i zaczęłyśmy rozmawiać o muzyce, że może by jakąś muzykę do tego wybrać, to skończyło się inaczej, ale zaczęła się rozmowa od Haliny Frąckowiak i Dancing Queen. Ja prawdę mówiąc nie pamiętam tej piosenki, ale jak mi pani zaczęła mówić pod obcym, gorzkim niebem, odnajdziesz jeszcze siebie, jesteś i cię nie ma, tam są takie słowa. A właściwie chyba ten początek najbardziej, czyli był ślub, modlitwa na walizkach, coś jest o bolesnych telefonach. Taka piosenka jakby dla pani napisana i ona tam brzmiała, tak?
Słuchaj, tak, pani. Znaczy miałam wiele kaset polskich, które to były kasety magnetofonowe i właśnie kasetę pani Haliny Frąckowiak. I po prostu zawsze jak puszczałam sobie to nagranie, czy tą całą taką jak płytę, patrzałam na takim swoim tarasie, na te wielkie, takie ogromne słońce pod tym afrykańskim niebem i po prostu czułam, jak mówię, każdy może coś dla siebie wybrać z jakiegoś utworu i czułam, że te słowa po prostu są tak jakby trochę o mnie. Do tej pory się wzruszam, jak to słyszę, bo no, muzyka bardzo działa na emocje i bardzo tęskniłam, było mi bardzo ciężko i bałam się, co przyniesie następny dzień. I to nie było bardzo fajne, to było bardzo smutne, także no, do tej pory, jak mówię o tym i mi się to przypomina, to już tyle lat minęło, tyle się wydarzyło, ale ciężko o tym mówić, bo te dni były monotonne, bardzo smutne i zupełnie pozbawione bezpieczeństwa jutra. Mhm. Było właściwie, nie mogłam wyjechać z tego kraju, nie mogłam gdzieś się przenieść, wynieść, zamieszkać i to było bardzo trudne. Ja nikomu nie życzę takich przeżyć, żadnej kobiecie, bo to, znaczy do tej pory to siedzi we mnie, jak sobie o tym wspominam, jest mi ciężko, czuję, że głos mój tak od razu się załamuje, jak to sobie wspominam właśnie. No i ta piosenka, że tak powiem, tak.
A ja z kolei, jak sobie pomyślę, że pani później, rzadko przecież, tak się domyślam, dzwoniąc do domu, słyszała głos bliskich, głosy bliskich, więc na pewno były łzy i wzruszenie, a jednocześnie konsekwentnie mówiła pani, czy pisała, że jest dobrze, jest świetnie. I to musiało być nawet w głosie jakiś, nie wiem, cień radości, jeśli oni wierzyli przez ten cały czas, rodzice.
Tak, musiałam być dobrą aktorką. A listy to moje były, to można było je na ksero odbić. Każdy mój list, który teraz pewnie gdzieś ma mama schowany, to po prostu jest napisany, że jest wspaniale, dobrze, jestem szczęśliwa. Mąż mnie kocha, wszystko jest dobrze. Nawet jak byłam w bardzo złym stanie psychicznym i fizycznym, to nigdy nie usłyszeli jednej mojej skargi, ponieważ oni byli za daleko, żeby mi pomóc i naprawdę jeszcze bardziej by mi to bolało, że oni się martwią. To po prostu był mój wybór i ponosiłam tego konsekwencje, aczkolwiek było mi ciężko, bo czasem godzinami czekałam na takiej poczcie, żeby połączyć się z krajem. Jak usłyszałam już to Bolanda, czyli Polska, czasem to były 3 minuty, czasem 5, czasem 10, czasem było przerwane. I tak usłyszałam moją babcię albo mamę, naprawdę i tak przez chwilę i po prostu i później wracałam do rzeczywistości. No byłam w środku bardzo poraniona wtedy. Zawsze bałam się takich telefonów, takich, bo później tak było mi, że nie mogę wejść w tą słuchawkę. Po prostu wydostać się stamtąd.
nie będziemy chyba teraz tu opowiadać, ani nawet za bardzo mówić o tym, co się działo, że mąż był agresywny. Tak to nazwę. Gniewał się. Bardzo dotykające i dotkliwe są te sceny tutaj, chociaż pani się nie wdaje w żadne szczegóły, ale jak sobie tylko mniej więcej wyobrażę to, co w tej książce jest jakoś tam opisywane. Chyba były momenty na granicy też życia i śmierci, prawda?
Tak, były momenty. Było tych momentów wiele, o wiele, wiele więcej niż w książce. Tak jak powiedziałam, to była mała pigułka. Arabowie z zasady są bardzo impulsywni. I to tylko tyle na to mogę powiedzieć. Także każda jakaś ich próba jakiegoś sprzeciwu wywołuje u nich agresję. No wiadomo, no nie można wszystkich znów do jednego worka. Ale to jest taka ogólna zasada, ogólna taka mentalność. I z tym pewnie wiele ludzi, którzy mają do czynienia, to się zgodzą. Ale jeszcze jedno powiem. Oni na zewnątrz i tak w kontaktach, bo pewnie ktoś miał przyjaciół, przyjaciela, kolegę, że tak powiem, są wspaniali i ciepli. I naprawdę tego się nie pozna, jeżeli się po prostu nie jest w takiej roli, jakiej ja byłam. Jako koledzy, jako przyjaciele, nawet chłopaki są świetni po prostu, pięknie mówią o miłości. Później zaczynają się schody w normalnym życiu, czyli ich natura taka wychodzi. Z racji pochodzenia, ale i z racji to, co nakazuje im i jakie prawa daje im sam Koran, islam.
Poza tym oni każdą jakby niezgodę, niesubordynację, nie wiem jak to nazwać, no, żony już traktują chyba jako ujmę na własnym honorze. Znaczy odbierają to, jakby ktoś ich ranił chyba, co? Czy ja to źle rozumiem?
Tak.
To tak jakby w nich ktoś ugodził, że to jest ich i to nie jest takie, jak powinno
Szczególnie,
być.
Szczególnie, że oni mają pozwolenie od samego Allaha, że nieposłuszne żony, jest sura, zostawiajcie w łożach i bijcie je. Więc oni zupełnie nie mają takich zahamowań, ponieważ skoro coś, co jest napisane w Koranie, a są bardzo fanatycznie, o czym wszyscy doskonale wiemy, więc dla nich tutaj nie ma żadnego problemu z tym. Tam przecież wiele jest takich sytuacji, o których też właściwie wszyscy słyszeli, jak nawet zabójstwa honorowe, gdzie w ogóle nikt się tym za bardzo nie przejmuje, po prostu kobieta jest winna, a islam im to nakazuje ukarać, czy kamieniowanie. Nawet kiedyś widziałam taką scenę, jak po prostu kamieniowali, akurat to nie było w Libii, ale to było nagranie autentyczne, przywiezione, jak kamieniowali kobietę, którą po prostu wsadzili do dołu, zasypali do połowy i zrzucali kamieniami. I ojciec tej dziewczyny wziął do ręki największy głaz i uderzył ją w głowę i zrobił to po prostu z miłości do niej.
Żeby nie cierpiała.
Żeby nie cierpiała, więc on nie próbował jej bronić, tylko po prostu to było prawo szariatu. I nic z tym nie zrobił, tylko po prostu pomógł jej jak najszybciej przestać cierpieć.
Mówiła już pani dzisiaj i jak rozmawiałyśmy kiedyś wcześniej też o tym, że tam czuje się bliskość, obecność Allaha
tak.
w ich życiu. Tak pamiętam, że pani powiedziała, że tak jakby siedział przy stole.
Tak.
5 razy dziennie modlitwa. Wiadomo, obyczaje, ubiór i tak dalej. Wszystko regulowane przez islam, właśnie przez religię. Kobiety odpowiednio ubrane i pozakrywane. Pojawiają się w tej książce takie momenty, kiedy spotyka pani chrześcijan i to są zwykle momenty ratunku. Jak pani się udało zachować wiarę swoją? To znaczy wiarę może nie wewnętrzną, ale no, to był chyba jakiś heroizm pozostać chrześcijanką w tym świecie. Byłoby łatwiej, gdyby pani przeszła na islam?
Tak, byłoby łatwiej. Byłabym na pewno akceptowana bardziej, gdybym ubrała chustę i nagle zaczęła się modlić. 5 razy dziennie pościć i w ogóle no, zostałabym muzułmanką. Ale przy wielkich namowach, i to te namowy były czasem bardzo nieprzyjemne, gdzie po prostu tłumaczyłam, że religia to nie jest sukienka, którą można zmienić. I po prostu no, czułam wtedy, że właściwie wiara, Bóg, Jezus, to tylko On mi pozostał. I nie mogę go zdradzić, bo wtedy to już po prostu zostanie mi odebrane wszystko. I mimo wszystko, że było mi trudno z tym, to ja czułam, że jest mi łatwiej. To jest taka jedyna rzecz, która mi została i nikt nie jest w stanie mi ani siłą, ani przemocą, ani prośbą, ani groźbą odebrać tego, co mam w sercu. To mi pomagało. Wiara mi pomagała. Chociaż czasem pluli na mnie i rzucali kamieniami. No ale cóż, za Chrystusem też pluli i też rzucali, więc...
Tu mówimy o sytuacji, kiedy właśnie ktoś taki jak pani znalazł się w ich świecie. Tak myślę, żeby to nie zabrzmiało jako krytykowanie, prawda? Tego świata, tych obyczajów. Raczej chyba chodzi o taką właśnie niemożliwość połączenia się. Nawet w miłości, nawet w takiej sytuacji, że człowiek po prostu się nie jest w stanie i bardzo dobrze czasem dostosować. Ja teraz tak sobie pomyślałam, nie wiem, czy zechce pani o tym w ogóle porozmawiać przez chwilę chociaż, ale teraz jest sprawa tak zwanych burkini, tak, na plaży w Francji, że tam zdejmują z kobiet, próbują. Ja myślę sobie, że to jest bardzo złe, nie wiem, teraz wyrażam własny pogląd.
Tak, to jest bardzo złe.
Że ta kobieta, tak jak pani zna te kobiety, tak. Dla nich to jest świętość.
Tak.
I to jest coś strasznego.
To jest tak jak to rzucanie tymi kamieniami. To jest tak samo, tylko po prostu w innego rodzaju. Jeżeli oni, kobieta, która jest wyznawcą islamu i dla niej to jest święte prawo, niejednokrotnie nawet ona sama taką decyzję, ponieważ tak jest nauczona z Koranu, dla niej naprawdę zedrzeć na siłę tą burkę jest jakby obdarcie jej z jej wiary, z religii i po prostu skazanie jej na coś strasznego. Ja, tak jak pani powiedziała, to też jest moje zdanie, że należy szanować wszystkich ludzi, no mówią, dopóki oni nie narzucają nam, oczywiście. Ale te kobiety, które są w tych burkach, one nie narzucają innym kobietom, żeby też ubrały te burki. A niech same, niech sobie noszą. Więc ja nauczyłam się wielkiej tolerancji i jeszcze jedno, że niejednokrotnie te kobiety w tych burkach, tych tam, może tam były farashije takie białe, też kobiety, jedno oko tylko im było widać. Naprawdę, proszę państwa, to były kobiety o złotych sercach niektóre, które bardzo mi pomogły, które do dzisiaj mam je w sercu, bo do dzisiaj czuję, że to są moje przyjaciółki, mimo takich wielkich różnic, ale nas tak łączyło właśnie to, że wszystkie jesteśmy kobietami. Ja w końcu już tak w ich środowisko weszłam, że no, z nimi cierpiałam, żyłam z nimi i po prostu stawałam się częścią nich, częścią tego świata, mimo że tego nie chciałam. Na własne życzenie tam się znalazłam. Później tego nie chciałam, nie dlatego, że nawet że przeszkadzało mi to czy tamto, tylko właśnie przeszkadzały mi te inne właśnie drastyczne rzeczy. Może gdyby rodzina mojego męża i mój mąż podszedł do mnie i tak jak niejednokrotnie pisałam, traktował mnie jako Polkę, byłoby mi łatwiej, kto wie, gdzie bym teraz było, ale to jest u nich tak, że wstydem właśnie jest, jeżeli on by zmienił się i stał się takim bardzo europejskim mężem, to znowu by go po prostu ten cały świat tak kształtuje, że oni nawet chyba nie mogą się zmienić. Oni nie mogą pozwolić na wielką swobodę obyczajową żony, no, żeby tam sama mogła cokolwiek robić, czy tam na plaży kąpać się w stroju kąpielowych. Po prostu honor jego byłby bardzo nadszarpnięty. I to też się z tego bierze. No a charakter znowu to jest już też inna sprawa.
No właśnie, bo jest tutaj postać teścia. Wspaniała osoba, który no, ma jakieś wielkie serce do tej młodej Polki, którą syn przywiózł. Tak? I on jakby więcej rozumie, ale czasem tutaj mam wrażenie, że trochę wbrew obyczajom broni. I jest imam, który też zwraca uwagę, że trzeba z taką samą troską, a nawet większą traktować dziewczynę, która nie ma rodziny tutaj. Nie ma mężczyzn na miejscu, którzy by jej bronili.
Tak, człowiek, który po prostu kieruje się zasadami, w tym wypadku zasady muzułmańskie, jest po prostu godny szacunku. I tutaj ten imam widział taką jawną niesprawiedliwość. Tutaj rodziny mojego męża i po prostu postąpił tak, jak powinien postąpić imam.
Czyli uczciwie. Czyli jakby nie w zasadach jest to zło czy tak. zagrożenie, tylko w ludziach niektórych, którzy tak, a nie inaczej postępują.
Natomiast mój teść, wiem, że już nie ma go, nie żyje, ale mój teść, który tak miał dwie żony, trzymał ich wszystkich bardzo krótko, ciężko miał rękę, miał wielki posłuch, bo jak każdy mężczyzna i tam jeszcze tutaj w ogóle senior rodu, no, powiem, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, trochę go tam sobie owinęłam wokół palca, czy w tym sensie, że wiedziałam, że to jest osoba, która ma po prostu władzę absolutną i żeby przetrwać, to po prostu muszę, no, tak powiem, jak to u nas się mówi, z nim trzymać sztamę. Mhm. Byłam dla niego bardzo miła i w porządku, oczywiście i do bólu szczera. On nawet uznawał to, że ja nie chcę być muzułmanką. Nigdy. Jedyna osoba taka, która naprawdę była, że tak powiem, no wychowana i taka już w tym świecie. I ona jedynie nie naciskała na to i szanowała mnie jako chrześcijankę. Także jestem mu wdzięczna. No może powiem niedobrze, zawsze dobry teść, zła teściowa. Ale
tak, tak tu wyszło.
Miał najwięcej do powiedzenia i rzeczywiście dobry kontakt z nim i dobre wykorzystanie tego kontaktu niejednokrotnie uratowało mi życie. Mhm. Tak dziwnie to brzmi, ale
no, ale tak,
ale tak było.
Tak było. Pani mówiła o tym tutaj, że jeden krok na początku życia właściwie nie tylko decyduje o reszcie, ale też ja odczułam w tej wypowiedzi, że jakby coś zabiera, rani, nie wiem. Ale ja jak pani słucham, jak czytam, to wydaje mi się, że to oczywiście, że było w tym wiele bólu i nadal jest na pewno, ale też i wiele przeżycia, które panią bardzo pięknie zbudowało, z tą tolerancją, z takim jakby zrozumieniem świata, bardzo różnych ludzi.
Tak, czuję się bogata wewnętrznie. To bardzo dużo, bo nie każdy może tak się czuć, nie każdy tak się czuje, ale to, co przeżyłam, to, co widziałam, naprawdę mnie zbudowało i rzeczywiście ukształtowało, bo jako młoda osoba, będąc tam tyle lat, że tak powiem, dzień po dniu na początku płakałam, walczyłam, później tak jakoś no, dostosowywałam się i rzeczywiście teraz na bardzo dużo spraw, które się nawet dzieją teraz, obecnie, i ja na to patrzę innymi oczyma. Głębiej na to patrzę. Nie patrzę tylko powierzchownych ludzi i czasem taki bunt ludzi, którzy na przykład jak patrzę na te dzieci, te kobiety, tych uchodźców, ja widzę ogromną rozpacz matek, ból ich, troska o dzieci. To naprawdę jest nie do opisania i słysząc, że my ich nienawidzimy i różne epitety, cieszę się, że nie jestem taka. Że inaczej myślę, że brodziłabym tych kobiet. Naprawdę, to są takie same kobiety. One krzyczą, one płaczą, one może zachowują się, ale one boją się o swoje dzieci. Niech, jeżeli ktoś tego nie rozumie, niech sobie tak odwróci sytuację. Bo to tak łatwo, jak się odwraca sytuację, jak ja bym była na takim miejscu z moim dzieckiem i wtedy już jest wszystko jasne.
Bardzo pani dziękuję za te słowa i za książkę, która się ukaże, Gorzka Pomarańcza, Nadia Hamid, pseudonim.
Tak.
Ale nie będziemy
tak, niech tak
nic więcej na ten temat mówić. Na naszej antenie w interpretacji Małgorzaty Oracz, kiedy pani to pisała, to było w jakiś sposób oczyszczające z różnych rzeczy, czy to było jakby powtórka z wielu cierpień? To dało radość, smutek, jedno i drugie?
Wie pani, jak ja to pisałam, czasem naprawdę łzy mi ciekły. To jest taki katarzis w swoim rodzaju. I ja to bardzo emocjonalnie nie pisałam. A najgorsze jest mi to czytać. Wtedy jeszcze raz to przeżywam i słuchać. Naprawdę, ja czasem nawet powiedziałam tak, że ja to napisałam, ale ani razu nie przeczytałam. tak jakby wystarczy, że to już napisałam i...
I dla innych przecież, więc teraz...
Ja napisałam to tak, to jest bardzo piękne, taka misja, że po prostu może ktoś przeczyta i ktoś tego jednego złego wyboru...
Nie dokona.
Nie dokona.
Bardzo dziękuję. Nadia Hamid, Gorzka Pomarańcza, Stefan Kociuk, Iwona Borawska. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Było to spotkanie z Nadią Hamid, autorką książki Gorzka Pomarańcza, która ukaże się 28 września nakładem wydawnictwa Bernardinum.